niemieckim dzienniku Die Welt Polskę przedstawiono jako Włochy drugiej fali pandemii koronawirusa. Dziennikarz krytykuje polski rząd za małą liczbę testów wykonywanych w Polsce i przypomina wyborcze wypowiedzi premiera Morawieckiego. Wskazuje także, że polski rząd zamiast przygotowywać się do drugiej fali pandemii koronawirusa walczył z ideologią LGBT i zajmował się rekonstrukcją. Czy to kolejny sukces PiS? O tym za chwilę. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Dzisiaj kolejne rekordowe zakażenia. Zbliżamy się do tych rekordowych. Jesteśmy powyżej 9 tysięcy zakażeń. No i teraz już nawet Niemcy piszą, to mówią to, o czym mówiliśmy w telewizji Idź Pod Prąd od kilku ładnych miesięcy. Tak jak powiedziałem, Die Welt krytykuje polski rząd, piszą tam, polski system ochrony zdrowia stoi w obliczu zapaści. Na ulicach szerzy się strach, który dotąd nie był wyczuwalny podczas pandemii. Polsce grozi scenariusz włoski, jak w czasie wczesnej fazy koronakryzysu, gdy na przykład w północno-włoskim Bergamo zabrakło miejsc w kostnicach. Przypominają, Niemcy też opisują te sytuacje z Warszawy, nie tylko z Warszawy, tam spod Torunia, gdzie karetki przewoziły chorych, nie mogły znaleźć szpitali, gdzie były kolejki karetek, gdzie zostały nagrane te rozmowy dyspozytorów karetek. O tym wszystko Niemcy piszą, pokazują też ciekawe wyniki testowania. W polskim Ministerstwie Zdrowia twierdzi, że przeprowadza zaledwie 0,9 testu na 1000 mieszkańców, czyli niecały jeden obywatel na 1000 Polaków jest testowany. We wrześniu było to nawet pół testu, czyli jeden na 2000. Mimo tego tutaj piszą, że jest 12,9% testów ma wynik pozytywny. To w rzeczywistości na przykład dzisiaj to się zbliża już do 25% i tak bywało, że to jest 1/4 testów robionych w Polsce czasami ma już wynik pozytywny. W Niemczech jest to 1,4% testów są pozytywne, a robi się ich 4 razy tyle, po 200 tysięcy. Mówi się, że Niemcy robią. Mówi się też, Niemcy piszą o tym, że w Polsce eksperci twierdzą, że zakażonych jest prawie 10-krotnie więcej, że po prostu nie jesteśmy w stanie stwierdzić tego, ile do końca jest. Opisuje, że aktualnie w Polsce jest 8 tysięcy zajętych łóżek covidowych. W rzeczywistości dzisiaj jest już to prawie 9 tysięcy. Zobaczymy później to na wykresie. Niemcy też mówią o polskim rządzie, niestety krytycznie, czy prawdziwie. No. Przypominają, że na początku pandemii rząd w Warszawie zareagował bardziej radykalnie niż inni, dzięki czemu powstrzymano rozprzestrzenianie się wirusa. Latem przyszła kampania przed wyborami prezydenckimi. Politycy narodowo-konserwatywnej partii rządzącej PiS i bliskie jej media wywoływały wrażenie, że epidemia nie jest już zagrożeniem. Do urn trzeba było sprowadzić przede wszystkim starszych wyborców, którzy tradycyjnie głosują na PiS, pisze autor. Dodaje, że krążące po sieci nagranie wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który przed drugą turą wyborów wzywał także seniorów do masowego udziału w głosowaniu, i tu cytat, jest najbardziej znanym przykładem bagatelizowania koronawirusa przez czołowego polskiego polityka. Zamiast przygotowań do jesiennego wzrostu liczby pacjentów z COVID-19, polityczne życie w Warszawie zdominowały debaty na temat rekonstrukcji rządu i rzekomej ideologii LGBT, która zagraża Polakom. Dziś rząd próbuje nadrobić przywrócenie obowiązku noszenia maseczek i ograniczanie godzin otwarcia restauracji wyglądają jednak jak zabiegi kosmetyczne. I ciekawe jeszcze, zobacz, jak oni się dobrze orientują. Jeszcze przykłady polskich polityków. I tak senator Stanisław Karczewski, z zawodu lekarz, przeciw wirusowi zalecił jedzenie jabłek. Prezydent Andrzej Duda wydaje się ukrywać. Czy Niemcy piszą prawdę?
Nie, on się zajmuje teraz zoologią.
Opos tam, a potem przepraszam, że to nie opos.
No właśnie, to są jego zainteresowania. Czyli mamy takie dzieci w piaskownicy plus agenturę jakąś wrogą Polsce.
czy Niemcy wykorzystują ten polski, czy w ogóle piszą prawdę, może tak, czy nie jest to tak, że tutaj no, PiS robi co może, jakoś tam walczy, teraz będzie ten szpital polowy na Stadionie Narodowym. No,
będzie, ale kiedy? Przecież oni dopiero kompletują załogę, a nie mają tej załogi. Tam się chwalą, że 100 osób się zgłosiło.
Mówię 2-3 dni, dzisiaj już mamy wtorek, tak? No i dalej tego szpitala nie ma. Ogłoszone nie, no to było przecież...
Zbudowanie takiego szpitala, przetestowanie, czy wszystko działa, to ja nie jestem fachowcem, ale wydaje mi się, że to będzie, myślę, miesiąc, może trochę więcej, zanim ten szpital osiągnie pełną gotowość. I to i tak przecież ci ludzie, którzy przyjdą jako personel, będą z różnej bajki. A lekarze, pielęgniarki, personel medyczny, oni muszą się zgrać. Także nawet jeśli, że tak powiem, technicznie to będzie wszystko działało, przypuszczam tak w czasie miesiąca, to później zgranie personelu, no to są kolejne tygodnie.
Ale Niedzielski mówi, że już te plany były od 3 tygodni, tak powiem.
Od stycznia to rzeczywiście zaskoczył
wyszedł.
Mnie.
Ciekawe, nie wiem.
Ale przecież oni dopiero teraz przystąpili do realizacji. Tak. Przecież te skandale z jednodniowym szkolenie pielęgniarki do
obsługi
pomocy anestezjologom trwa około miesiąca, no 3 tygodnie przynajmniej bite. No to zrobili im w jednym ze szpitali jednodniowe szkolenie, a kazali podpisać, że przeszli 3 tygodnie, czyli na papierze się wszystko zgadza. Teraz już widziałem rozporządzenie, gdzie chcą studentów pierwszego roku już brać do obsługi pacjentów. Także rząd praktycznie już nie ma żadnych rezerw. Już mówi, że z Ukrainy ściągnie lekarzy, z Białorusi ściągnie lekarzy. Przecież na Ukrainie jest jeszcze gorsza sytuacja albo podobna. Jak przyjadą, może zakażeni. Także to wszystko są działania za późno. To wszystko są działania chaotyczne, absolutnie nieskoordynowane. Także mówienie, że rząd tutaj cokolwiek sensownego robi, jest fikcją dzisiaj już. To już chyba rozsądni Polacy zdążyli albo na własnej skórze, tu dosłownie, bo tu chodzi o zarażenie, albo obserwując te wydarzenia, to już wiedzą. Rządu, który by panował nad sytuacją, nie mamy.
Ty podajesz często hashtag państwo, piszesz hashtag państwo z dykty. Czy Niemcy mają rację w tym Die Welt, w tym co piszą? Czy to jest prawda? Rzeczywiście obraz Polski, polskiego rządu, polskich działań antytych covidowych jest tak tragiczny?
Wydając ocenę ogólną, można powiedzieć, że ten artykuł pisze prawdę. Że tam się trudno doszukać jakichś przekłamań czy nawet przesady. Podejrzewam, że nawet można by dużo gorsze jeszcze pokazywać przykłady, fakty z takiej celowej, głupiej działalności tego rządu, kompromitowania się. Dam przykład. Pierwsza fala, pamiętacie, zakaz wchodzenia do lasu, bo tam koronawirusy akurat grasują. No to trzeba mieć naprawdę jakieś kuku na muniu, nie? Wiecie, co teraz odkryli internauci? Czego nie wolno robić w strefach czerwonych?
Przez internet się
kontaktować. Nie wolno konferencji i spotkań online organizować. To tylko jełop takie rzeczy może wymyśleć. Tylko jełop skończony albo sabotażysta. I to są tylko przykłady, a tego typu zarządzeń jest więcej. Czyli po pierwsze głupie zarządzenia, na wspak, odwrotne. A po drugie zmiana polityki co parę tygodni. Model szwedzki, model teraz nie wiadomo jaki, tu otwieramy, tu zamykamy. Ja mówiłem na przykład o szkołach w sierpniu. Proszę państwa, lepiej od razu przygotujmy dzieci, rodziców, nauczycieli, że cały ten semestr, a może i rok będziemy pracować zdalnie. Każdy niech sobie to jakoś zorganizuje, opiekę nad dziećmi, niech się dogadają z babcią, z ciotką, może jakaś opieka sąsiedzka, ktoś przez płot mieszka, dzieci w jednym wieku, niech się razem jakoś jedno z rodziców wymieniają. Jakoś to można było w wakacje próbować organizować. Podobnie nauczycieli, szkoły, wyposażenie informatyczne, platforma jakaś, żeby działała, a nie zacinała się tak jak ta platforma medyczna, którą mają lekarze rodzinni, tam co chwila się zacina i nie działa, także to jest fikcja, czy jak telefony do sanepidu. Można było to zrobić. Wybrano głupi model szwedzki i puszczono wszystkich, żeby się zakażali w szkołach, w komunikacji miejskiej i tak dalej, i tak dalej. Ja mówiłem, no dobrze, otworzycie szkoły. przez parę tygodni nie będzie jeszcze wielkiej katastrofy, bo to się będzie rozwijało. Mniej więcej druga, trzecia tura zakażeń to da właśnie te skokowe wyniki. Czyli gdzieś po miesiącu zacznie krzywa iść, nagle dęba stanie, krzywa zakażeń. Tak się stało, proszę. Widzicie to wszystko. Ile stresu będą mieć nauczyciele i dzieci. Ja nie mówię już o ofiarach śmiertelnych, nie mówię o zakażeniach, ale jest część ludzi, którzy mówią, no ale nauka, żeby wychowanie, żeby edukacja, to jest najważniejsze, bo stracimy pokolenie. No to ja was pytam, drodzy edukatorzy i tak dalej. Czy jeśli półtora miesiąca, czy dwa miesiące nerwowy mieli te dzieci, to spływają do nas dane, że nauczyciele robią, można powiedzieć, na gwałt klasówki, żeby tylko mieć oceny. Żeby
i oni
tylko
dobrze wiedzieli, że to nie potrwa, że to, ten eksperyment
że
nie potrwa długo.
Pierdyknie za chwilę.
Miesiąc, dwa.
Czyli atmosfera strachu jest w szkole. Do tego nie ma żadnej nauki, tylko wystawianie stopni jak najszybciej, żeby mieć klasyfikację na koniec. To mamy zmarnowane pokolenie, to mamy zmarnowany semestr. A nie jakby dzieci spokojnie wiedziały, słuchajcie, jest wojna, musimy się teraz zorganizować, inaczej nauka będzie teraz tak i tak wyglądać. Tu pani nauczycielka ma kanał na YouTube czy gdzieś, możecie zawsze do niej pisać na fejsiku. Wszystko by było na spokojnie. Dzieci by sobie wzięły książki. Owszem, na początku może by tam były jakieś przedłużone wakacje, jeszcze parę dni, a potem by zaczęły się uczyć. Można przecież odpytywać, można robić telekonferencje z klasą, pytać Jasia czy Kasię przed całą klasą na Skype'ie czy na jakimś innym komunikatorze. Przecież rząd mógłby swój taki wewnętrzny stworzyć, tak jak wyższe uczelnie trochę mają podobne możliwości. Wszystko to można było zrobić. Wybrano najgorszy model schowania głowy w piasek i wypięcia gołej dupy, w której teraz w tą dupę gołą kopią nas Niemcy. Zobaczcie ta mapa. Wiecie, co Niemcy dzisiaj piszą? Danke Angela. Dzięki Merkel. Ty jesteś naszym Führer. Ty nas prowadź. Zobaczcie, jak pospólstwo dookoła nie umie rządzić swoimi państwami. Zobaczcie, jaki motłoch głupi dookoła. To tylko my, Niemcy, potrafimy zarządzać swoim krajem. Dlatego my, rasa panów, jesteśmy predysponowani, żeby rządzić Unią Europejską. Czy to czasem nie o to chodzi? Przecież, że Morawiecki to marionetka Merkel, a Kaczyński w tajemnicy się spotykał przed jeszcze Trumpem, jak przyjechał w 2016 roku. Trzy razy w tajemnicy spotykał się z Merkel. Czy to nie o to chodziło? Żeby skompromitować państwo polskie i notowania Niemiec szły w dół.
Bo Trump... Niemcy przypadków też miały dużo.
Tak, ale i Trump kopał w dupę to niemieckie sadło. Także mówił cały czas, wysłużycie Rosji, wy gaz kupujecie od Rosji. Jesteście niewolnikami, znaczy wspólnikami Putina. Nam jesteście winni 300 miliardów, bo nie płacicie za ochronę. Czyli notowania Niemiec pikowały w dół. Polska mogła to wygrać. Ale Polska ma rząd kolaborantów. Niemieckich kolaborantów. I zobaczcie, co się stało? Mówiliśmy, pierwszy popis Morawieckiego, wojna z Żydami, Monachium. Pamiętacie, jak pluje na Polskę? I mówi, że Polacy byli wspólnikami Niemców? Czy nazistów? Chyba nie powiedział Niemców. Już nie pamiętam, ale to można sprawdzić.
Ale zhańbił. Sprawcami Holokaustu powiedział.
Tak. Zhańbił imię Polaków na zlecenie Niemiec. Pojechał do Merkel, potem wystąpił w Monachium i opluł Polskę. Już o innych występach Morawieckiego nie będę opowiadał, ale widzicie jego powiązania. Tu nie trzeba Platformy Obywatelskiej. Tu wystarczy doradcę Tuska mieć za premiera. I dalej Niemcy rządzą. I dalej Niemcy kompromitują państwo polskie. Przecież to, co zrobił PiS, z czego się dzisiaj Niemcy śmieją. Przecież ten artykuł to nie jest ojej, jacy ci Polacy biedni. Jacy ci Polacy głupi! To jest wymowa tego artykułu. Czy wyciągnięcie z kapelusza futrzaka było komuś potrzebne miesiąc temu? Drodzy państwo, zastanówmy się. Komu i do czego to było potrzebne? Czy los psów na łańcuchu się poprawił w tym momencie? krów, świń. No, świń to tak, ale tych na wiejskiej.
Dzisiaj nie głosowały.
A to może i dobrze. Jak Sejm głosuje, to jest niebezpiecznie zawsze. Zobaczcie. Po co Kaczor wyciągnął z kapelusza futrzaka? Jaki jest sens? Proszę, niech mi ktoś powie. Jaki jest sens? Jak tylko realizację niemieckich zleceń kompromitowania Polski i dzielenia Polaków. Ja tylko taki sens znajduję w działaniach PiSu. Morawiecki, Kaczyński i Duda. Kompromitować Polskę.
Niemcy, ta mapa, na którą się powołujesz, na którą Niemcy się powołują, to jest liczba tygodniowych zakażeń z ostatniego tygodnia na 100 tysięcy, na to 100 tysięcy mieszkańców. I rzeczywiście w Niemczech jest to 40,9 zakażenia. To jest stan na 16 października. W Polsce prawie 199,8. W Hiszpanii 155 osób. We Francji 205. W Belgii 878. Widzicie, Belgia, Holandia tak już na ciemno, czerwono. W Czechach aż 488. To jest zakażonych przez tydzień na 100 tysięcy mieszkańców. Niemcy, chociaż przecież też te antymaseczkowe ruchy, jakieś tam manifestacje mają, radzą sobie zadziwiająco dobrze. Dlaczego tak się dzieje? Przecież tam było tych zakażeń, jest na początku roku, no to tam mieli, zdaje się, 200 tysięcy zakażeń. Tam było dużo zakażeń, mało śmierci. Bardzo dużo testów robili.
Do tego jeszcze trzeba powiedzieć, skąd koronawirus przyszedł do Polski. Przynajmniej w tych oficjalnych przypadkach.
To z Niemiec, tak?
To z Niemiec przyjechał. Także zobaczcie, nawet zakażenie Polski szło z Niemiec. Oczywiście rząd katokomuny cały czas utrzymywał połączenie lotnicze z Chinami komunistycznymi.
Z Włochami
i ile stamtąd przyjechało? Przecież największe głupki z polskiego rządu czy z Sejmu w momencie, kiedy Włochy padały, to oni jeździli sobie na narty do Włoch. Tak. Tak, to przypomnijcie sobie z maja czy z marca jeszcze informacje z mediów. To są tego typu poziom mentalny tych ludzi.
Niemcy krytykują nas za ilość testów. Ja pamiętam w lecie, jeszcze wcześniej, wszyscy ci tacy pisowcy na Twitterze, bo tam głównie obserwuję, chwalili się, jak to w Polsce jest wspaniale, pokazywali, porównywali ilość w Polsce zakażeń z zakażeniami właśnie w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii. Teraz nie wiem, czy też będą się tak porównywać z Zachodem, jak myślisz?
To, że tych zakażeń mieliśmy mało, luty, marzec, kwiecień, prawdopodobnie już wcześniej, bo wielu ludzi mówiło o bardzo dziwnych chorobach, które przeszli nawet już w jesieni zeszłego roku, listopad, grudzień, to ludzie mówili, że no takich rzeczy nie przechodzili od dawna, tylko wtedy jeszcze nikt nie kojarzył tego z chińską zarazą. To dopiero w styczniu, w lutym zaczęliśmy kojarzyć, że coś może być nie halo. Także kiedy te pierwsze przypadki się pojawiły w Polsce, to dokładnie nie wiemy, ale wiemy jedno. Polacy na wiosnę zachowali się bardzo racjonalnie. Mówię przede wszystkim o końcówce lutego, a raczej o marcu. Kiedy rząd tu w tym momencie powiedział, co trzeba zrobić, że trzeba nosić maseczki, że trzeba zachowywać dystans. Ja pamiętam ulicę Lublina w tym czasie. Nawet jak była piękna pogoda, sobota, niedziela, żywego ducha, pusto. Taka była dyscyplina społeczna w marcu i kwietniu. Ale potem, najpierw Kościół zaczął mówić, że zaraz, bo wierni nie przychodzą, nie ma pieniędzy.
Bo święta wielkanocne też idą.
Nie ma pieniędzy na tace, tam chodziło o Boże Ciało. Nie zarobimy pieniędzy, no to zluzujmy, otwórzmy, pozwólmy na procesję Bożego Ciała. No to zaczęli najpierw dla Kościoła realizować. No to teraz wiecie, co robią w siłowniach?
Kościoły.
Spotkanie religijne, no już oni się modlą na tych ciężarach i tak dalej. Noż Polak potrafi z głupim postępować, nie? Także to się tak właśnie skończyło. Teraz zamykają siłownie, zamykają tam, nie wiem, fitness, kluby,
baseny, tam
nie wiadomo
mieli,
co.
Chcieli zamykać.
A w Wadowicach na 300 osób koncercik, bo działalność religijna, to 300 osób może na kupie, telewizja pisowska, tam będzie jeszcze tego, jakieś wyleniałe gwiazdy, tam będą buczeć, niby śpiewać i tak dalej, żeby kasiorę dostać, bo tu wiecie, jak służą władzy, no to tam im dadzą jakieś tantiemy i tak dalej, i tak dalej. Także to jest jedna wielka fikcja i ludzie to zaczęli dostrzegać masowo. Czyli nie agentura chińska w mediach, która oczywiście działa, ten fronty antymaseczkowe i przeróżne inne. Największą agenturą w Polsce, która zniszczyła dyscyplinę społeczną i świadomość Polaków, która postawiła nas na pierwszym miejscu prawie, że w całej okolicy tutaj, w Europie to już nie mówię, ale nawet w Stanach też byliśmy za wzór stawiani. Kto zniszczył tę dyscyplinę Polaków i świadomość? Kto zniszczył to, że Polacy przestali chodzić w maseczkach, lekceważyć koronawirusa? Przestali się dystansować? Mają w dupie wszelkie obostrzenia. Kto to zrobił? Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Hańba i dysfamia. Już nigdy więcej w Polsce to towarzystwo nie powinno dostać do władzy się. I tu nie zgadzam się z profesorem Gutem. Wczoraj wystąpił w naszej telewizji. I on mówił, żeby zapomnieć o tym, co oni wszystko zrobili.
Możemy przypomnieć ten fragment. To jest liczy się złote teraz, a nie rozliczanie przeszłości. Zapraszamy na profesora Włodzimierza Guta w telewizji Pod Prąd.
Pierwsze liczy się konsekwencja w działaniu. Drugie to jest wyegzekwowanie tam, gdzie nie jest, gdzie nie ma rozumu, tam musi być wyegzekwowanie. Niestety innych rozwiązań nikt nie wymyślił. Przy czym musi być jeden zwarty antykowidowski blok, składający się nie z PiS, czy nie z tych, nie z tamtych, pokazujący, czegoś my nie zrobili, tylko robiący w tej chwili to, co należy zrobić. Bo najprościej to jest powiedzieć, bo mogliście. Przy czym nieważne, co mogli ci czy tamci. W rzeczywistości liczy się to, co zrobicie dzisiaj. Jestem zwolennikiem, że jest tylko tak zwane złote teraz. Albo reagujemy teraz, bo przyszłość zależy od tego, co zrobimy dziś. A to, co zrobiliśmy wczoraj, to już niestety nigdy nie jest do cofnięcia.
No oczywiście bardzo dziękuję profesorowi Gutowi, że zechciał wystąpić w naszej telewizji i podzielić się swoimi przemyśleniami. Ale z sporą częścią z nich się nie zgadzam. To, co mówił na przykład o konsekwencji, no to jak najbardziej. Tylko kto był wzorem niekonsekwencji, panie profesorze? Kto był wzorem niekonsekwencji w Polsce? Nie zwykły Kowalski, którego przecież w telewizji się nie oglądało, tylko Morawiecki, Kaczyński. Zresztą profesor Gut powiedział to w innym
Kaczyński
fragmencie.
Kaczyński do dziś przecież się nie obnosi z maseczką, raczej bez.
W innym fragmencie tego wywiadu, pytany przez Kornelię o polityków, to można sobie zobaczyć na programie popołudniowym z wczoraj, mówi, że każdy odpowiada za siebie, że politycy powinni być wzorem, ale niestety polscy politycy nie byli wzorem. Ta słynna scena, gdzieś nie pamiętam, z czerwca chyba, kiedy Morawiecki z Dudą piją sobie bez maseczek piwo gdzieś tam nad morzem. Przecież to jest zaproszenie. Polacy, jedźcie na wczasy. Zresztą ten debilny rząd jeszcze dawał jakieś gratyfikacje. Nie wiem, coś wczasy plus, czy nie wiem, kuń plus. Nie, Gogiertykowi to teraz w drugą stronę. Ale jakieś zachęty, żeby jechać na wczasy. To już tylko idiota, wiecie, małpa z brzytwą by mniej szkody zrobiła Polakom niż ten debilny rząd. Niż ten debilny rząd. Debilny w tym momencie to oznacza, że działali nie na zlecenie, ale jest gorsze jeszcze podsumowanie tej działalności. Że to są obcy agenci, którzy mają niszczyć Polskę. Oni mają pozorować polski rząd, oni mają pozorować prawicę, oni mają pozorować konserwatyzm i wartości patriotyczne, a w rzeczywistości mają zaorać Polskę. To coraz bardziej mi, że tak powiem, narasta takie podejrzenie, takie myślenie o tej strasznej ekipie, która nami rządzi. to nie jest tylko to, że oni dla korzyści politycznej chcieli wygrać wybory. Bo wygrali te wybory i mogli przecież powrócić do ratowania Polski. Ale po co 1 września posłali dzieci, można powiedzieć, na zarażenie? Po co? Powiedzcie mi, po co? Nie znajduję żadnego wytłumaczenia, jak tylko, że to jest sabotaż. Albo uwierzyli jakimś agentom, doradcom, że model szwedzki zadziała i trzeba jak najszybciej zarazić całą populację. I tu profesor Gut bardzo mądrze pokazuje. No to trzeba by zarazić gdzieś, czy do, jeśli nie, bo można na 3 sposoby.
To też możemy przypomnieć.
Na 3 sposoby, że można uzyskać. Przez zarażenie około tam 70 do 90% populacji, przez masowe noszenie maseczek albo przez szczepionkę. Nie? No to oczywiście szczepionki nie ma, maseczek to już nikt nie nosi, chyba że pod brodą, jak ten durny Puda chyba, tak? Taki nowy pseudominister rolnictwa, nie? Co tak nałożył i wystąpił na konferencji prasowej, czyli to szkoda nawet gadać, to minister Ardanowski to, o tym szkoda gadać.
Oddajmy w takim razie głos jeszcze raz profesorowi Włodzimierzowi Gutowi. Czym grozi wprowadzenie modelu szwedzkiego w Polsce, który jest wprowadzany w rzeczywistości?
Wciąż w Polsce są zwolennicy tak zwanego modelu szwedzkiego, którzy lansują pogląd, by jak najszybciej zaradzić się koronawirusem, żeby zdobyć odporność stadną. Co by pan chciał powiedzieć zwolennikom tego poglądu?
No więc niech sobie przejrzą dane dotychczas spośród osób, które zakończyły swój kontakt z koronawirusem. Liczba zgonów to 4%. Po to, żeby osiągnąć odporność stadną, wyjaśnię, czym to jest. Jest to sytuacja, w której osobnik zakażony spotyka się praktycznie wyłącznie z osobnikami, którzy już przechorowali lub zostali zaszczepieni skutecznie, lub, i to jest ta, o czym mało osób wie, są odpowiednio zabezpieczone, po prostu, które nie dadzą się zakazić. Musi to wynosić co najmniej 80% przy tym wirusie, bo on jest stosunkowo słaby, do 95%. Na tej stronie, gdzie pani pokazywała, przy analizie masek jest taka magiczna granica. Jeżeli 95% będzie chroniona przy wykorzystaniu masek, tak samo będziemy mieli efekt odporności stadnej, bo nikt się nie zarazi od osoby, która jest zakażona w danym momencie koronawirusem. A ile będzie, żeby osiągnąć 32 miliony ludzi musiałoby przechorować. Z tego 4% sobie można dość łatwo policzyć. I będziemy mieli sytuację, ile zgonów nam ofiarują zwolennicy odporności stadnej. Uprzedzam, że nie ma pewności, że odporność nabyta jest odpornością trwałą. Dla innych koronawirusów utrzymuje się 3 lata.
Tu widzimy agenturalne cechy tych, którzy głoszą, że Polacy teraz mają zdjąć maseczki i zacząć się masowo zarażać. Po pierwsze, ta metoda jest najsłabsza z tych 3 pokazanych przez profesora Guta, czyli powtarzam, albo masowe szczepienia, albo masowa izolacja, żeby, jak mówi profesor, nie dać się zakazić. Nie? I do tego służą maseczki i dystans społeczny. Jeśli by 95% Polaków nałożyło dzisiaj maseczki w przestrzeni publicznej, mielibyśmy odporność całego narodu. Czyli można powiedzieć, wirus by się odbijał jak od tarczy, od zbroi. Nie? Tak trzeba to pokazać. I zobaczcie, zwolennicy zyskania tej odporności narodu mówią nie. Bo maseczki moglibyśmy już dzisiaj wszyscy założyć i mieć tę odporność.
To też nie jest przecież tylko profesor Gut, możemy pokazać ale Państwu. Tylko ci wejdę słowo o tych maseczkach. Mówiliśmy już o tym i to jest dzisiaj znowu, będziemy o tym mówić, o tych modelach matematycznych waszyngtońskich naukowców. Pokażmy wykres. I tam w przypadku, gdy wszyscy noszą maseczki, zobaczcie Państwo, że krzywa to jest ta zielona krzywa, bo tutaj mamy pionowo sytuację dzisiaj, potem są trzy predykcje, co się wydarzy w przyszłości. No i w przypadku, gdy wszyscy noszą maseczki, to mamy praktycznie tą linię stałą, tam jest bardzo niewielki wzrost. W przypadku, gdy będzie się działo tak, jak jest teraz, nie wiem, czy będzie coś widać tutaj, gdy będzie się działo tak, jak jest teraz, no to mamy bardzo duże wzrosty. W przypadku noszenia tych maseczek mamy praktycznie stałą ilość zakażeń.
Czyli nie ma wzrostu, inaczej mówiąc. Także profesor Gut mówi, że możemy odporność całego narodu, nie będę narodu nazywać stadem, bo nie jestem jakimś debilnym zwolennikiem marksizmu, leninizmu, tylko będziemy zbiorowość Polaków nazywać narodem, czyli odporność narodową można zyskać bezpośrednio używając maseczek, czyli można ją natychmiast. O, skąd mamy maseczki, to jeszcze później powiemy, jaka chryja, jaki wstyd. Ale gdyby rzeczywiście tym ludziom zależało na narodzie, to by ci wszyscy jak ich nazwać, antyrozumowcy powiedzieli, nośmy maseczki. Od razu będziemy mieć narodową odporność. A oni mówią, nie, zarażajmy się, nie nośmy maseczek. Czyli po pierwsze, chcą śmierci ponad miliona Polaków. Zobaczcie, że to są straty już porównywalne z II wojną światową.
No też mówienie
o holokaustem Polaków, ale to jest po pierwsze.
Tej ale czekaj. Stadnej. Ale nie na miejscu w przypadku tego koronawirusa, bo ludzie są, którzy po paru miesiącach
ale poczekaj, to
chorują znowu.
Nie zabieraj mi puenty. Na razie, zobaczcie, to jest holokaust Polaków na poziomie ponad miliona zabitych. Nie? Dalej, ile to będzie trwało? Nałożenie maseczek to możemy dzisiaj ogłosić i dzisiaj po południu wszyscy mogą być już w maseczkach i tak chodzić przez mniej więcej miesiąc i by koronawirus usechł, można powiedzieć.
Ale to już jest, powiedzmy.
Zostałby zagłodzony, nie? Czyli odporność ta narodowa przez zarażenie wszystkich, oczywiście umrze ileś milionów, bo milion to na samego koronawirusa, a przecież później karetki nie dojadą, ktoś zawału serca dostanie i tak dalej, czyli trzeba to razy dwa albo trzy pomnożyć spokojnie. I tu już mamy straty przewyższające zaraz niebawem straty w czasie II wojny światowej. Chcę tylko Państwu pokazać skalę zdrady tych ludzi, którzy dzisiaj ten model pseudonaukowy jakiejś tam odporności, jak oni to nazywają, stadnej lansują. Czyli mamy ogromne straty. Mamy zastój całego państwa. Jak myślicie? Jeśli by w ciągu paru tygodni czy miesięcy umarło milion czy dwa, trzy miliony Polaków, mówię z tymi skutkami dodatkowymi czy więcej, to państwo stanie, gospodarka stanie czy się będzie rozwijać, drodzy tam antykowidianie czy antyrozsądkowcy? No takie pytanie, to jak 3 miliony Polaków czy nawet milion umrze, to gospodarka stanie czy się będzie rozwijać? Bo oni mówią, że się zakaśmy dla ratowania gospodarki. A co tam staruchy niech zdychają? No to jest mniej więcej w uproszczeniu ich rozumowanie. Czyli ani jednego nie będziemy mieli, ani drugiego. Ani nie ochronimy substancji narodu, ani nie będziemy mieć gospodarki. Zapewne nie będziemy mieć już wtedy państwa, bo przy takiej skali śmierci państwo się rozpadnie, rząd ucieknie albo wymrze. Bo przecież już są coraz to nowi chorzy, ministrowie, wojskowi, ci śmancy, Błaszczak chyba też jest na kwarantannie, Kaczor jest na kwarantannie, także wiecie, tu już jest rozkład państwa, się zaczyna. Tu już się zaczyna. Czyli nie będziemy mieć też państwa, to nie będziemy mieć też gospodarki. Pytanie, kto nas najedzie? No Dżingis Khan tylko będzie przygotowany. I jego niemieccy koledzy, którzy już zaczynają antypolską propagandę i już mówią, Polacy to głupcy, nie umiejący rządzić się swoim państwem. Mieli najlepsze wyniki, a zobaczcie, jak zmarnowali. To może Niemcy powinni znowu generalnym gubernatorstwie zarządzać. To lepiej by było. Nie pasuje wam ten scenariusz? Zobaczcie, ci ludzie, którzy dzisiaj mówią, nie noś maseczki, zarażaj się, albo nie ma koronawirusa, to są agenci, którzy chcą zniszczyć Polskę. To nie jest zabawa. To jest naprawdę walka o być albo nie być narodu polskiego. to czy będziesz dzisiaj nosił maseczkę? Bo rząd nie pomoże, rząd już nie działa, rząd już niczego nie wymyśli. Szpital to na święty nigdy może zbuduje albo i nie. Przecież nic nie jest przygotowane. A jak zaczną się masowe zachorowania, to te przygotowania utkną w trakcie. Bo nawet nie będzie kim przenieść szafy czy łóżka. Zresztą i tak Owsiak powiedział, że nie daje swoich łóżek to w Lublinie akurat.
Bo możemy później
powiedzieć. On będzie na dzieci te z chorobami nerwowymi czy psychiatrycznie leczone, a na COVID łóżek nie da. Także nie będzie nawet komu przenieść łóżka niebawem. To już nie tam, że anestezjologów nie będzie, wiecie, tych najlepiej wykształconych, wyszkolonych w obsłudze respiratorów. Nie będzie nawet pracowników budowlanych, którzy by byli gotowi przygotować te tak zwane nowe szpitale. Nie? Także absolutnie tu pełna zgoda z profesorem Gutem, że ci, którzy głoszą ten model zarażania się szybkiego, to są no, w najlepszym momencie głupcy, a najpewniej to jest obca agentura, która ma, że tak powiem, przekonać Polaków, żeby sami opuścili broń. Bo dzisiaj bronią jest maseczka. Tak jak przed nalotami kiedyś było zaciemnianie, tak dzisiaj jest maseczka tą bronią. A oni mówią, zdejmij maseczkę, idź się zarażaj, idź zarażaj innych. Nie? Tu Konfederacja to, co zrobiła w Sejmie, to był pokaz właśnie takiej działalności agenturalnej, którą cała Polska mogła zobaczyć. Także jesteśmy w bardzo krytycznym momencie. I tu cieszę się, że coraz więcej takich gwiazd czy gwiazdek przeróżnych zaczyna o tym głośno mówić. Teraz ta pani Ostaszewska, jakśmy ją nazywali, głupia Wandzia z czasu honoru? Dobrze pamiętam? Chyba tak. Ta pani, lat tam już słusznych, tam pod 50, podchodzi.
48?
No właśnie. Przeszła koronawirusa.
Przechodzi jeszcze.
No jeszcze tam ma parę dni. Po pierwsze opowiada, i to parę innych tam jakaś prezenterka sportowa też podobnie, pokazują. To nie zabawa. Myślałam, że przejdę lekko, jedna z nich mówi. A tu nagle jak mnie złożyło, to bałam się przy każdym oddechu. Człowiek, który się dusi, wpada w panikę. A tu każdy oddech jest walką o życie. I teraz zadzwoń do sanepidu i czekaj 3 godziny. No, o ona nie była w stanie.
Tak, to jest pani Izabela Koprowiak, to jest dziennikarka Przeglądu Sportowego.
Nie była w stanie
mówi,
nawet zadzwonić.
Mówi, że choruje już 13 dni. To zobacz, że przy normalne jakieś wirusowe infekcje, no to jest tydzień, to jest maks. I już jesteś zdrowy, jakieś tam grypy, dwa, to jest 13 dni i dopiero teraz miała siłę coś napisać. Mówi, że jedyne leki, jakie dostała, no to takie zwykłe antywirusowe i na ból głowy. Z lekarzami żadnymi kontaktu nie miała, tylko teraz tam przez telefon. Sanepid też nie udało się skontaktować.
Także cieszę się, że ci celebryci wreszcie zabierają głos i mówią, nie mamy państwa. To państwo nie działa. Ja mówię, szkoda, żeście się nie przyłączyli 15 czy ileś tam lat wcześniej, kiedy myśmy mówili, że to państwo nie działa. To jest państwo z dykty, zbudowane tylko na pokaz przez komunistycznych agentów i katolickich biskupów przy okrągłym stole. To jest państwo twór z dykty. Dlaczegoście wtedy tego nie mówili? Tylko na własnej skórze, jak teraz cierpicie, dopiero mądrość wraca. No ale dobrze, że po szkodzie przynajmniej mądrość wraca. I ci ludzie, ci aktorzy, celebryci mówią, na państwo nie mogliśmy liczyć. Jedyne, co nam pozostało, to nasi bliscy i nasza rodzina. To na kazaniu trochę o tym mówiłem w niedzielę, także można sobie zobaczyć, czego Bóg chce nas nauczyć przez tę pandemię. A wracając jeszcze do tej tak zwanej odporności stadnej, czy jeśli już mówić precyzyjnie, odporności narodowej. Okazuje się, że tak jak profesor Gut powiedział, w przypadku innych koronawirusów ta odporność się utrzymuje 3 lata. W przypadku tego koronawirusa na razie wiemy, że może być to nawet 3 miesiące.
Są przypadki nawet w Polsce powtórnego zakażenia.
Czyli Holokaust Polaków na poziomie II wojny światowej. Zniszczona gospodarka, zniszczone państwo i po 3 miesiącach czy pół roku nie ma odporności, dalej możemy chorować. Czy to nie jest sabotaż? Czy to nie jest obca dezinformacja? Sami sobie zadajcie to pytanie.
Wróćmy jeszcze trochę do Prawa i Sprawiedliwości, no bo profesor Gut mówi, żeby ich nie rozliczać, no, że oni, że no, łatwo jest krytykować, nie zrobiliście tego, nie zrobiliście tamtego. No, w rzeczywistości nikt w takiej sytuacji jak oni w Polsce nie był, żeby mieć władzę, no i walczyć, jak jakoś tam na początku walczyli, no ale widać bardzo dużą niekonsekwencję, no bo można się spierać, mówić, że no jedni mówili, żeby szybciej te granice zamykać, my na przykład, tak, no w końcu zamknęli szkoły też w miarę szybko, no ale przecież na przykład już chwalić Chin,
Nie musieli,
tak? To już jest działanie jakieś prezydenta Dudy, dobrowolność.
Przypomnijmy, z Chin, przypomnijmy też, że Duda nie zrobił tego raz. W ostatnim pół roku zrobił to, czy może troszkę więcej, może 7 miesięcy, zrobił to trzykrotnie. Dwa razy wychwalał komunistów chińskich, jak to wspaniale pomogli światu, zwalczając koronawirusa. Ja nie wiem, wiecie, kto tu się z kim na rozum zamienił. Przecież to Chiny, komuniści chińscy wytworzyli tego wirusa i go celowo rozpropagowali na cały świat. A Duda im składa gratulacje, jak to zbawili świat od koronawirusa. No to kto? To Amerykanie zaatakowali koronawirusem Duda. Odpowiedz! Jak oni uratowali świat, to kto zaatakował? Duda, pytam cię. Kto zaatakował świat koronawirusem? Jeśli Xi Jinping, jak piszesz w tych swoich oświadczeniach durnych, to oni akurat zbawiali świat.
No on się odpowie, że to tak naturalnie z tych nietoperzy.
Naturalnie, samo się zjadł tak nietoperza Xi Jinping.
No, ostatnim razem
czekaj, ale trzeci raz,
no, mówię, no właśnie. Ostatni raz wychwalał, składał życzenia Xi Jinpingowi, wielce czcigodnemu, z okazji powstania Chińskiej Republiki Ludowej, która ma na koncie, szacuje się, prawie 100 milionów ofiar. Także takie to państwa my mamy jako swoich sojuszników.
Komuniści zrobili Chińczykom holokaust na poziomie od 80 do ponad 100 milionów. I z tego powodu prezydent Duda składa im gratulacje. Do tego jeszcze mówi się o 300-400 milionach zabitych dzieci w ramach aborcji albo, czyli usuwania tak zwanego płodu, my mówimy zabijania dziecka w brzuchu matki swojej, albo morderstw dzieci po urodzeniu, bo to jest bardzo popularna praktyka w komunistycznych Chinach. Jeśli widzą, że rodzi się dziewczynka, to pozwalają, żeby umarła po porodzie albo wręcz celowo zabijają. Szacuje się, że jest to około 300, a może i 400 milionów istnień ludzkich. Czyli komuniści chińscy mają na rękach krew około pół miliarda ludzi. Zestawcie to z Hitlerem czy Stalinem, Leninem. To przedszkolaki przy Mao Tse-tungu i jego wspólnikach. I to właśnie im z powodu pokonania legalnego państwa chińskiego składa życzenia i gratulacje prezydent Duda. To nie jest mój prezydent. Dlatego też już nie głosowałem na niego.
Kolejnym taką niekonsekwencją, bo rozumiem, że no, PiS to jest partia rządząca, oni tam wszystko patrzą na te słupki, no i w lecie rzeczywiście ludzie nie chcieli już bać się koronawirusa, no to szły te różne tam luzowania, chcieli jechać na wczasy. No ale z drugiej strony, jak tak patrzeć tylko na słupki, jakby tylko patrzyli na słupki, to po co nagle rozpoczynać walkę z tymi zwierzętami hodowlanymi, z tymi futerkowymi, to jest już jakaś kolejna niekonsekwencja, no bo to zamiast im dodać, czy w ogóle nie wiem, zostawić na równi, no to odjęło im się, mówi, 6%, więcej nawet 10%, tak, bo mieli powyżej, oscylowali w około 43, 42, 45%, teraz mówi się, że 36% poparcia, nawet mniej. No to jak z koronawirusa można było poświęcić ludzkie życie, żeby słupki rosły, no to po co teraz nagle walczyć, nie wiem, w jakim, no to pytałeś, jaki interes, po co, komu ta walka była ze zwierzętami futerkowymi, zamiast przygotować się na walkę z koronawirusem. Mówiliśmy już przecież w lecie, tak, że zamykano te szpitale jednoimienne, no to był ten projekt ministra Szumowskiego do walki z koronawirusem, zamknięto je, zlikwidowano. Teraz będą stadiony.
No profesor Gut mówił, że potrzeba jest konsekwencja. W rządzie PiSu nie zobaczysz żadnej konsekwencji, bo oni nie utrzymali swojego postanowienia praktycznie chyba na żaden temat i cały czas coraz głupiej i bardziej nerwowo zaczynają postępować, oskarżając lekarzy, wojnę z nauczycielami robiąc i tak dalej, i tak dalej. Ale ta wojna chłopska to jest rzeczywiście już jakiś skandal nad skandalem, bo ile nauczyciele w jakiś sposób są związani z koronawirusem, no bo to szkoły, zakażenia i tak dalej, no lekarze to oczywiste, Rolnicy mogli sobie spokojnie uprawiać ziemię, hodować swoje zwierzęta i dostarczać Polakom żywności w tym trudnym czasie. Mogli być właśnie taką ostatnią linią obrony, bo we wsi troszkę mniejsza gęstość zaludnienia, gospodarstwa w dużej mierze samowystarczalne, to mógł być ten obszar, w którym koronawirus praktycznie nie zaatakuje, nie dojdzie do tych środowisk, szczególnie jeśli by je jeszcze odpowiednio przygotować. Nie? Maseczki, dostarczanie żywności, żeby nie musieli do miast jeździć, tylko jakiś tu mądry system, zarówno leków, jak i tak dalej. Można było wieś polską całkowicie uratować i odseparować od zakażeń. To oni ściągnęli wiele tysięcy polskich rolników, wściekłych, przecież oni tam krzyczą tego, no oczywiście część miała maseczki tam, przecież nasi widzowie też byli, ale przecież to jest bliskie skupisko ludzi, gdzie jest atmosfera takiego ekscytacji, głośnego mówienia, przekrzykiwania się, czyli się pluje jeszcze bardziej, nie? Do tego przecież tam część miastowych, policja, dziennikarze, no dla koronawirusa, dla chińskiego wirusa wymarzone warunki do rozprzestrzeniania się na polską wieś. Kto to zrobił? Odpowiedź jest jedna. Jarosław Kaczyński. Bez najmniejszego powodu. I mnie nie obchodzi, czy mu Moskal głupot nagadał. To miał być wódz narodu, geniusz. A okazał się...
Geniusz trafił na kwarantannę teraz.
Geniem, czyli eugeniuszem.
Nie obrażając
eugeniuszy. Oczywiście wszystkich geniów szanujemy, ale już nie będziemy na towarzysza Gomułki nazywać geniusz, tylko geniu.
Geniu.
Pieszczotliwie. No,
żeby nie było, że atakujemy tylko PiS, to zacząłeś już mówić o tym owsiaku. Jak skomentujesz tą jego decyzję? Został poproszony przez jeden ze szpitali w Lublinie. Chciał przeznaczyć te łóżka, które zostały zakupione przez WOŚP na właśnie dla pacjentów covidowych. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powiedziała, że kategorycznie nie wyraża zgody na takie działanie. Napisali, dzisiaj otrzymaliśmy prośbę ze szpitala neuropsychiatrycznego w Lublinie, czy oddział ten może na potrzeby walki z COVID-19 przeznaczyć swoje łóżka do innego szpitala w Lublinie. Wysłaliśmy odpowiedź, że kategorycznie nie wyrażamy zgody na takie działanie. W totalnej zapaści psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej Fundacja WOŚP zakupiła kilka miesięcy temu 798 łóżek dla 34 oddziałów w Polsce. Uczyniliśmy pierwszy krok, aby tej zapaści spróbować przeciwdziałać. Proszę więc podejmować odpowiedzialne decyzje, aby w przypadku walki z pandemią odpowiednio planować zakupy sprzętu medycznego. Wszystkie łóżka są produkcji polskiej i można je kupić z polskich fabryk. Tak jak obawiamy się, że jedyny oddział geriatryczny w Warszawie długo nie wróci do swojego pierwotnego działania, tak wynajmowanie łóżek z oddziałów wyposażonych przez orkiestrę nigdy już nie wrócą na swoje miejsca. I na koniec było, pilnujcie naszych łóżek. Jak to jest? Dlaczego w ogóle orkiestra, jak daje, to jeszcze ma prawo decyzji? Dlaczego nie chce? Dlaczego owsiak nie chce pomagać walczyć z koronawirusem, pomagać leczyć pacjentów z COVID-19?
Cała ta orkiestra i te zbiórki dla mnie to była jedna wielka kpina i tu zdania nie zmieniam. To jest nadużycie mówienie, że to są łóżka orkiestry. Bo łóżka ani nie zostały zrobione przez tę orkiestrę, ani ta orkiestra nie zarobiła pieniędzy na te łóżka. Te łóżka powstały ze składek Polaków, milionów Polaków, mądrzejszych, mniej mądrych, bardziej ogłupionych, mniej ogłupionych, nie wnikam. Ale to nie jest, można powiedzieć, w tym sensie moralnym własność owsiaka. Nie? To, że tam fundacja ma...
No ale
tak
też
powiem,
mi się wydaje, że jak przekazali już na szpital, to czemu to nie jest własnością
szpitala? Oczywiście, ale chcę, żeby Polacy zrozumieli. Zobaczcie, to wyście wpłacali owsiakowi, a on teraz mówi, moje łóżka i nie dam. Moje łóżka i nie dam. Czy zgadzaliście się, wrzucając 2, 5 czy 100 zł do owsiakowej puszki, żeby on rozporządzał tym jak swoją własnością? To pytanie do tych, którzy dawali. Ja nigdy absolutnie w tę stronę nie szedłem. Mówiłem, że to jest chucpa.
Nie chodziłeś takim tutaj weź, serduszkiem? Weź, nie nalepiłbyś sobie tutaj?
Na czoło chyba. Także Absolutnie, to jest lewacka chucpa mająca na celu odciąganie ludzi nawet od, można powiedzieć, takiego mądrego zaangażowania w kierunku, i tu szczególnie dzieci się bierze, że zrobisz coś dobrego, nie? Pomożesz owsiakowi, a potem cię na Woodstock zaprosimy i tam sobie, że tak powiem, moralność swoją podniesiesz. Także o tym nie mówmy, to wielokrotnieśmy mówili, co to jest, a teraz widzicie efekt. No jest tam 800 łóżek prawie, nie? Mogłyby się przydać. To jest demagogia owsiaka, bo przecież ani rząd tych łóżek nie kupi tak szybko, one nie przyjadą do tych szpitali, rząd nie, fabryka nie wyprodukuje tak szybko 1000 łóżek w ciągu paru dni, jak są teraz potrzebne. Także oczywiście, że w sytuacji wojny, w sytuacji ataku bronią biologiczną, wszystkie, że tak powiem, środki i ludzi rzuca się na ten jeden front, na ratowanie życia rannych w wyniku ataku bronią biologiczną, czy tak jak rannych w czasie wojny. Też się przecież wszystko tam i we dworach, i wszędzie robiono szpitale, wszystko się dawało, żeby tych rannych ratować. Tutaj to jest jakieś takie potępienia godne działanie owsiaka i mam nadzieję, że Polacy to zobaczą. Pamiętacie, jak się Duda lansował? Jak wspierał owsiaka? Jak pisowska telewizja go też przecież nagrywała i puszczała te jego, te chucpy? Duda swoje narty na prezent, żeby tam licytację zrobić, nie? To ekipa pisowska tak lizała dupę owsiakowi, żeby tam troszkę sobie słupków poprawić. No to teraz macie odpowiedź, macie wdzięczność Jurka. Siema, barany. Także tylko tyle do powiedzenia tym pseudopolitykom Prawa i Sprawiedliwości. To są jak dzieci we mgle, nie robią nic konsekwentnie, nie prowadzą do żadnego kierunku, chodzą w kółko i zatapiają Polskę. Tyle tylko można powiedzieć o tej ekipie. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o czymś jeszcze głupszym. Pamiętacie, co zrobił Tajwan przy pierwszym ataku chińskim wirusem? Rzeczywiście Tajwan miał, zdaje się, 80% produkcji środków ochronnych, czyli maseczek, fartuchów i tak dalej, już ulokowanych w komunistycznych Chinach. Ale maszyny, personel i fabryki zostawili sobie. Nie pozwolili zniszczyć tego przemysłu, bo wiedzieli, że może ich czekać wojna. Na czas pokoju rzeczywiście większość maseczek zdecydowaną na poziomie 80%, tak zdaje się, jak pamiętam relację pani redaktor Anny Shen, naszej korespondentki z Tajwanu, właśnie z tego miejsca, mieli tam przerzuconą. Kiedy Chiny zaatakowały, oni w ciągu paru tygodni przestawili swoją produkcję. W ciągu chyba miesiąca już mieli zapotrzebowanie swojego kraju. Przecież no to nie bagatela, tam prawie 20 milionów zdaje się, nie? Także w ciągu paru tygodni, 3 do 4 tygodni mieli przestawienie produkcji, żeby rozpocząć produkcję na Tajwanie i całkowicie zapotrzebowanie wyspy w maseczki i środki ochronne załatwić. Po miesiącu, gdzieś już w marcu, zdaje się, a może już i w lutym, zaczęli eksport. Zaczęli eksport na cały świat.
No za darmo też dali Polsce jedną
wielki
linię.
Prezent od Tajwanu dostaliśmy. Kiedy w tym samym czasie głupia ekipa pisowska 30 ton maseczek dała chińskim komunistom w prezencie.
Ale
co tygodnie dzielą te
wydarzenia.
Powiedz
mi, czy produkcja tych maseczek to jest
właśnie
skomplikowana sprawa?
Ale zdajesz spokój, każda krawcowa by to zrobiła.
Sprawa deficytu
w
maseczek to jest luty, to jest marzec.
No właśnie, o tym
roku
chcę powiedzieć.
Mamy 20 października. I co? I w Polsce jest dalej? My musimy zamawiać z Chin maseczki?
Ja wiem, że jesteś oburzony. Ja też jestem tym oburzony. Ale pokażmy Polakom.
Orlen już teraz później publikował. Pamiętasz, jak Orlen miał te płyny dezynfekcyjne? To była wspaniała reakcja rządu PiS. Słuchajcie, jak my będziemy produkować płyny, to nie wiem, maseczki chyba łatwiej zrobić.
Każdy chłop w stodole przebiłby Orlen w produkcji płynu dezynfekującego. Stężenie. No, zwykle na wsi używa się stężenia 50-60% w produkcji gospodarczej. Tu zdaje się, trzeba trochę większe stężenie, no ale to kwestia kolejnej destylacji. Myślę, że polscy rolnicy są naprawdę zdolni i opanowaliby produkcję tak stężonego tego środka dezynfekującego, znaczy spirytu, żeby tak nikt nie myślał, że to tam nie wiadomo jakie mecyje i nie wiadomo co. To z kartofla potrafią, z żyta potrafią. Nie wiem, czy z drewna też by, w Szwecji to robią, spirytus drewna. U nas to tam jeszcze jest bogacie i to jeszcze robimy z porządnych rzeczy. Każdy chłop zrobi wam środki dezynfekcyjne. Także chwalenie się, że nagle jakiś tam Orlen czy cokolwiek osiągnęło produkcję środków dezynfekcyjnych, to jest dla mnie
prezydent
kpina.
Prezydent jechał do Jedlicza, bo tam mieli wytwarzać, była specjalna wizyta, pamiętam.
No to było jak Gierek, Edziu Gierek przyjechał i no to nie ciągnijmy tego tematu. Ja chcę dalej eksploatować temat maseczek i Tajwanu, bo to jest na tym tle widać zdradę ekipy pisowskiej. Tajwan w ciągu 3-4 tygodni odnowił produkcję swoją i dał maseczki wszystkim Tajwańczykom. Potem zaczął eksportować. Ale to nie koniec. Wiecie, co Tajwan zaczął eksportować zaraz potem? Tak, maszyny do produkcji
linie maseczek. Produkcyjne.
Co? Linie produkcyjne do produkcji maseczek. Nawet Polsce były rozmowy, żeby Polsce sprzedać linie do produkcji maseczek.
Orlen nie kupił?
Duda obiecywał chyba w kampanii, że gdzieś 100 milionów maseczek tam będzie produkował, nie wiem, gdzieś tu chyba w okolicach Mielca czy Stalowej Woli, nie pamiętam. Ale przyszły wakacje, przyszły wybory. Telewizja Polska razem z rządem polskim zaczęły uprawiać propagandę, że wirus się cofnął.
No premier przecież poszedł, pojechał sobie w kampanię wyborczą.
To po co komu maseczki? To po co komu maseczki? I o produkcji maseczek w Polsce na masową skalę słuch zaginął. A teraz Rusłan przyleciał z Chin. Rusłan to tam drugi największy chyba samolot w świecie, plus jakiś Boeing. Znowu przyjeździ chiński chłam. A ja poproszę film, jak się produkuje maseczki te chirurgiczne czy ochronne w komunistycznych Chinach. Ja naprawdę z wielką jakąś ostrożnością brałbym do ręki chiński syf. Przecież ktoś tam mógł napluć, tak jak ten dziad komunistyczny, którego tu widzicie, który se brudne swoje łapska i nożyska wyciera, a potem pakuje to jako maseczki chirurgiczne. To rząd PiSu daje Polakom, kiedy moglibyśmy dzisiaj być potentatem na całą Europę. Mieliśmy najlepsze wyniki, jeśli chodzi o dyscyplinę społeczną w marcu i kwietniu. Mogliśmy rozpocząć produkcję, kupić z Tajwanu linie produkcyjne i dzisiaj zalewać całą Europę pięknymi, dobrymi, sprawdzonymi polskimi maseczkami. I jeszcze na tym zarabiać pieniądze, nie dość, że mieć bezpieczeństwo własnych obywateli, a nie jakichś Rusłanów tu ściągać z chińskim syfem. To jest rząd PiS.
Przejdźmy teraz do waszych głosów. Tadeusz Marszałek, popatrz
jeszcze,
pan.
Jeszcze jedno zdanie.
Proszę.
Bo profesor Gut mówi, że teraz nie mówmy, co tam oni złego zrobili, jest złote teraz. Nie. Jeśli to są kłamcy, jeśli to są dywersanci, jeśli to są skończeni głupcy, jeśli ich nie odsuniemy od rządu, to co będziemy mieli jutro, panie profesorze Gut?
No, ale myślę, że też to samo się tyczy tych wszystkich antymaseczkowców, tych nie wiem, telewizji narodowych, nienarodowych,
na Tajwanie. Jak polityk się raz pomyli i narazi życie, zdrowie czy pieniądze obywateli, to organizuje konferencję prasową, w takim pokutnym duchu się kłania i przeprasza i znika z życia politycznego.
A to w Polsce nie byłoby polityków.
To wreszcie byliby normalni ludzie w polityce. Uczciwi, a nie świnie, które zmieniają swoje decyzje, zmieniają partie, zmieniają oblicza.
A zawsze są w rządzie.
Albo i zawsze konsekwentnie zatapiają w szambie państwo polskie. To jest ich podstawowe zadanie.
Tadeusz Marszałek, popatrz pan, Die Welt chyba czerpie wiedzę do komentowania sytuacji w Polsce z programów Idź Pod Prąd. Toczka w toczkę, jakbym słyszał pastora, całą redakcję i nas samych, widzów.
No a co myślicie, że oni słuchają TV PiS? Czy oni głupi są, żeby takiej propagandy obmierzłej słuchać? Jest tak zwany biały wywiad, nie? Bo jest ten wywiad, nie pamiętam, tego, czarny czy jakiś, ten, który no, zdobywa metodami operacyjnymi, szpiegów, przekupstwa, tam dziecie, wiecie, drony, tu aparaty ukryte w okularach, nie wiadomo co, nie?
Słuchy.
Podsłuchy, to jest ta grupa wywiadu. Ale jest tak zwany biały wywiad. Żeby wiedzieć, co się naprawdę dzieje w drugim państwie, społeczeństwie i tak dalej, słucha się mediów tamtego państwa. Słucha się pewnych forów, słucha się jakichś kanałów na YouTubie i tak dalej. Tylko trzeba wiedzieć, które mówią prawdę o tym narodzie, a które łżą. No bo ugarstwa, no to wiemy przynajmniej, że teraz kłamią Polaków w ten czy w tamten sposób. Ale jeśli chcemy się dowiedzieć czegoś naprawdę, to musimy słuchać tych mediów, które mówią prawdę, nie? No to kogo będą słuchać w Polsce? To oczywista oczywistość.
Chyba najwięcej oni mówią. Krystyna Kowalska. Dlaczego Niemcy nie krytykują Belgii, Francji i innych krajów, gdzie jest więcej zakażeń?
Bo kto jest odwiecznym wrogiem Niemców? Nie Belgia i nie Francja. No, może Francja, ale dzisiaj Francja jest pod butem niemieckim. To nie zagraża. Dzisiaj jeszcze trochę Polakom zostało myślenia o wolności. Dlatego zarówno Rosja, jak i Niemcy będą atakować Polskę. Jako ostatni bastion ludzi myślących i wolnych.
Ewa Tomaszewska, witam. Ja mam pytanie. Mam koronawirusa, przebiega u mnie łagodnie, do końca miesiąca na kwarantannie. Czy później muszę zrobić test, żeby wiedzieć, czy już jest ze mną dobrze?
No oczywiście musi to na Rusi, w Polsce no to tam różnie. Ale żeby wiedzieć, że pani nie zaraża, no to nie ma na razie lepszej metody niż test i to jeszcze powinien być w ciągu kilku dni. Dwa testy, bo tu wiemy, jak tam jest jakość tego testowania. Kamiński, ten taki łysy, dostał od tego małego Kamińskiego wynik i tam no w ogóle bajzel totalny. To już wiemy, także najlepiej powinno się zrobić dwa testy.
Ale to jest 1000 zł.
Ale państwo polskie, po pierwsze, nawet się pani nie dopcha do kolejki, a jeśli się pani by nawet gdzieś dopchała, no to jest wielkie ryzyko, przecież w tej kolejce są podejrzeni o... Nie
ale
przychodzą.
Można samochodem przyjechać.
Gdzie?
Są takie drive-thru.
To chyba w TV PiS są.
No w Polsce, w Lublinie nawet są.
No ale ile przyjmują i gdzie, nie? Także wiecie, to jest kpina, także to jest dość niebezpieczne, to testowanie, nie? W tym sensie, że przebywasz długo w kolejce osób podejrzanych albo praktycznie też chorych i jeszcze do tego 500, a jak dwa, to 1000 zł trzeba wyłożyć z własnej kieszeni. A tu się nie pracowało przez miesiąc, czyli się jak gdyby przejadło oszczędności, jeśli jakiekolwiek jeszcze były w biednym narodzie polskim. No i teraz wyłóż 1000 zł na tego. Tak. Także oczywiste jest, że większość ludzi ustaną objawy i pójdą do roboty. I będą zakażać. Ale to nie jest wina tych ludzi. Ja państwa absolutnie nie obciążam winą za to. To jest wina partii rządzącej. I wszystkich poprzednich ekip od właśnie 89 roku, które zmarnowały czas, żeby zbudować funkcjonujące państwo polskie.
Ewelina G. Na chłopski rozum. Jak można w ogóle wpaść na pomysł dobrowolnego zakażenia się koronawirusem? Totalnie nieprzewidywalną chorobą, która zabija ludzi w różnym wieku.
Można. Pokazywałem kolejkę do pubu w Krakowie, tuż przed 12, gdzie miano już tam zamykać te puby. Ponad 100 osób, możemy pokazać, stało w Krakowie, żeby pójść się napić.
A ja pamiętam też niemieckiego takiego polityka, chyba z Berlinu, to był jakiś taki samorządowiec. On też właśnie stwierdził, że on chce być odporny tu stawnie, sam się zakaził.
Naprawdę ludzie wierzą w przeróżne bzdury. Pamiętacie taki film, kiedyś był z Melem Gibsonem, który chodził w takim garnku na głowie, nie? Tu radni Kraśnika, no niestety spędziłem tam swoje lata dziecinne, także z bólem to mówię, to radni Kraśnika mniej więcej taką uchwałę sobie śmiała się.
Nie wiem, czy wiesz, że chcieli rozwiązać klub w Kraśniku. Tylko
tęcza Kraśnik. No tak, bo za LGBT, czy jak? Nie wiem. No tam przeróżne rzeczy się dzieją. No bardzo współczuję wszystkim mieszkańcom Kraśnika, że mają takie durne władze. No niech tam może zaczną myśleć, to ja mówiłem w tym kazaniu, że trzeba zbudować od podstaw Polskę lokalną. Są tych z we wsi, wójt w gminie, później tam jakiś kolejny w powiecie, starosta i tak dalej, czy naczelnik, bo to kiedyś za komuny to się naczelnik nazywało miasta, że to ma być jeden z was. To ma być człowiek, który będzie odpowiedzialny, który będzie gospodarzem, a nie jakimś partyjnym nominatem. Bo on będzie miał w dupie, albo będzie głupcem skończonym, który nie będzie nigdy chciał ryzykować. Nic nie zrobi dla was. Nie? Także o tym trzeba pamiętać, że to jest czas, że tak powiem, gromadzenia wniosków na zbudowanie wolnej Polski. Kryzys, jak mówił profesor Dąbrowski, najsłynniejszy polski psycholog, on mówił w wymiarze takim osobistym, kryzys jest najlepszym momentem do zmian w kierunku dobra. Dlatego też rozszerzmy tezy profesora Dąbrowskiego. Oczywiście to Jezus Chrystus te tezy wcześniej głosił w swoim słowie, no ale nie wszyscy tam poważają Jezusa, a psychologię no to dzisiaj tam prawie każdy, stąd odwołuje się do profesora Dąbrowskiego. Gromadźmy teraz wiedzę, jak zbudować wolną Polskę i jak nie budować wolnej Polski, bo to jest też bardzo ważne. Z kim można budować, komu można zaufać, kto się okazał wierny i mądry w tym czasie, a kto się okazał głupcem, albo wyszła jego agentura komusza. To jest czas lekcji. Poważna lekcja do odrobienia dla Polaków.
Przechodzimy do ogłoszeń. Zapraszamy do udziału w nowym challenge'u Idź Pod Prąd z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Temat challenge'u to jest symbole wywalczenia niepodległości w Twojej okolicy. Forma to jest ilustracja, bądź komiks, technika dowolna lub krótkie opowiadanie. Termin do 10 listopada. Swoje prace wysyłajcie na kontakt@idzpodprad.pl. Ramówka na dzisiaj 18 Idź Pod Prąd dogrywka. O 19 serwis informacyjny Idź Pod Prąd, a o 20:30 Biblia w czasie zarazy po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego pod tytułem Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. My się z Państwem żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu.
Dziękujemy serdecznie za uwagę. Do zobaczenia o 18:00.
Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. To jest dość częste dzisiaj pokrzykiwanie, a na pewno u wielu takie po cichu myślenie w głowie. Mimo tego, że jest to popularny slogan, popularny styl myślenia, to warto jednak sobie jasno powiedzieć. To jest myślenie głupca. Jeśli otworzymy Biblię, a ona jest źródłem mądrości, pokazuje, co jest prawdą, co jest fałszem. Zobaczymy na przykład w Psalmie 141 w wersecie 5. Gdy sprawiedliwy mnie karze, nic mi nie będzie mówił. Jest to łaska. A gdy mnie karci, kto to będzie mnie mówił, co ja mam robić? Gdy mnie karci, jest to jak wyborny olejek na głowę. Coś najcenniejszego. Przejdźmy do Salomona, księga przypowieści Salomona. Razy przyjaciela są oznaką wierności. Pocałunki wroga są zwodnicze. Razy, zobaczcie, czyli coś bolesnego. Prawda na temat mojego zachowania, że jest złe, nikomu się nie podoba, mi też nie. Chwilowo jest to nieprzyjemne, ale człowiek mądry, tak, to jest nieprzyjemne, ale to jest dobre. Tak jak gorzka pigułka, która leczy. To jest nieprzyjemne, ale jest dobre. Dlatego przyjmuję z wdzięcznością. Tam jest jak łaska, jak cenny olejek na głowę w psalmie. Razy przyjaciela są oznaką wierności. Ci, którzy ci kibicują, gdy robisz coś złego, kiedy cię wtedy mówią, tak, tak, dobrze, nie daj się, kto ci będzie mówić? To naprawdę nie są twoi przyjaciele. To są twoi najbardziej życzliwi wrogowie. Pamiętaj o tym.
Października 1595 roku zakończyła się bitwa pod Cecorą. Przez dwa dni w obozie warownym nad Prutem armia koronna dowodzona przez hetmana Jana Zamojskiego odpierała ataki przeważających sił tatarsko-tureckich pod dowództwem Hana Gaziego II Gireja. Hetman Zamojski wkroczył do Mołdawii, aby uczynić gospodarem tego kraju przychylnego Polsce Jeremiego Mochyłę. Kiedy tego dokonał, Tatarzy i Turcy spróbowali przywrócić swoje wpływy. Pod Cecorą miało się rozstrzygnąć, w czyjej strefie wpływów znajdzie się ten kraj. Hetman Zamojski miał około 5000 jazdy, 2300 piechurów oraz kilkanaście dział. Siły tatarsko-tureckie liczyły w sumie 25 tysięcy ludzi. Jednak po dwóch dniach szturmów Han Gazi II Girej uznał, że nie jest w stanie zdobyć bronionego przez zamojskiego obozu i rozpoczął układy. Zgodził się na to, aby Jeremi Mochyła pozostał gospodarem mołdawskim oraz na pobyt wojsk polskich w Mołdawii. Sam wycofał swoje siły z tego kraju. Ta bitwa była elementem polityki Jana Zamoyskiego, który dążył do tego, aby umocnić polskie wpływy w Mołdawii, Wołoszczyźnie i w Siedmiogrodzie, związać te kraje z Rzeczpospolitą i odgrodzić ją w ten sposób od Turcji. Tą politykę ostatecznie udaremniła klęska w drugiej bitwie pod Cecorą, która miała miejsce 25 lat później.